Dobry wieczór Państwu. November Rain, Guns N' Roses w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego. Właściwie Ryszard, powinieneś mi nagrać coś, co się będzie nazywało, sam skomponuj, April Sun, prawda, bo to teraz jest właśnie April, słoneczko świeci, tu gdzie jestem. O. Nie wiem, o co tutaj chodzi, Państwo już dyskutują o czymś. Właściwie nie wiem, o czym po prostu Państwo dyskutują, bo jakiś jest link. No. Dobra, proszę Państwa, ja zacznę od Nowaka. Od Nowaka, o policji i tak dalej, będzie w drugiej części. Ktoś mnie prosił wczoraj o Megadeth Tornado of Souls, więc będzie Tornado of Souls po tej. Potem będzie jeszcze coś i potem będzie jeszcze coś. Ja sobie właśnie przygotowuję, żeby to potem znaleźć. I tą część chciałem zakończyć czymś osobistym, więc proszę się nie zbytnio nie denerwować i nie przejmować. Proszę Państwa, zacznijmy od Nowaka, pana Nowaka, czy jak oni tam mówią, Sławomira N. Nie wiem, proszę Państwa, to jest jakaś totalna w sumie paranoja. Po pierwsze, rzeczywiście trudno się nie zgodzić, proszę Państwa, z tym, że człowiek, póki nie został osądzony, nie jest winny, jeśli został osądzony. U nas niestety jest taka tendencja, bardzo zła tendencja, szczególnie u tego ministra sprawiedliwości, przypominam doktora G, słynnego, że już opowiada przestępca o kimś, komu sąd jeszcze przestępstwa nie udowodnił, prywatnie. Mogę Państwu prywatnie powiedzieć, że ja osobiście jestem, swoje zdanie na ten temat, ja jestem przekonany, że pan Sławomir N jest zamieszany po uszy, ale nie jestem sądem, to ja jestem przekonany. Ja jestem również obiektem ogromnych oskarżeń, że już jestem skazany jako o, pani Daria mówi, Ryszard, kwietniowy Rain, może być, April Rain, okej. Że ktoś, proszę Państwa, już mnie oskarża, już jestem skazany, niewątpliwie. Zostałem zresztą skazany en bloc w roku 2017 z dezubekizacją en bloc, mimo że nie popełniłem w życiu żadnego przestępstwa. I stoję wobec sytuacji, w której trochę dla Polski zrobiłem, nie popełniłem żadnego przestępstwa, zostanę przestępcą, bo państwo potrafi to zrobić i dobrze o tym wiem, ale w wypadku pana Sławomira N, proszę państwa, to nie ma żadnych chyba moim zdaniem wątpliwości, że no coś tam za uszami ma, tym bardziej, że to są dwie prokuratury i tu się z panem Ziobrą zgodzę. Tylko, że nie można z punktu widzenia prokuratora, on musi udowodnić winę. Nie może minister sprawiedliwości zastępować sąd. Oprócz tego tam przeraziło mnie jedno. Jeśli sąd nie wsadzi z powrotem do aresztu pana Sławomira N., to on ujawni materiały. No zaraz, przepraszam bardzo. Jeśli sprawa jest tak ważna i tak publiczna i materiały są tajne, nikt o nich nie wie, nikt ich nie zna, no to dlaczego w takim razie jeszcze nie ma procesu? To ujawnijcie te materiały. To na prawi miłość boską ujawnijcie te materiały, niech tak jak zapowiadaliście, w Polsce będzie transparentne. Czy może chodzi po prostu tylko o to, że pan, to jest jedna sprawa, to jest pierwsza sprawa, bo jest jeszcze w tym jeszcze drugi, dość ważna kwestia, akurat wypadła na pana Sławomira N., ale to mogę powiedzieć jeszcze o paru innych osobach, o tym słynnym skazanym za, słynnym, który podobno dla Chin szpiegował, jeszcze jednym, co dla ruskich szpiegował, jeszcze jednym wrobionym w pedofilię. To są niesamowite historie, proszę państwa. To są wręcz niesamowite historie. Chodzi oczywiście o tak zwany areszt prewencyjny czy areszt wydobywczy, jak to się nazywa. To oczywiście jest u nas nadużywane. Jeśli prawdą jest, że ten człowiek siedział tyle miesięcy, nie miał kontaktu z rodziną, to po co? Żeby pękł, żeby coś mówił. Tak, to jest taka mentalność. Ja sam słyszałem od wypowiedzi niektórych ludzi na temat dwóch ministrów związanych z prawem, którzy wręcz wchodzili do cel ludzi tam wsadzonych, powiedzieli, będziesz siedział, zgwałcą cię, dziwki tutaj takich różnych, którzy nie lubią, porozpuścimy, że jesteś pedofilem i zobaczysz, co ci zrobią, więc współpracuj z nami. I to przychodzą ludzie w garniturach, którzy to mówią. Proszę Państwa, to się nazywało, jak Adolf Hitler podpalił Reichstag, to wprowadził również od razu tak zwane areszty prewencyjne. I na ogół w obozach koncentracyjnych były w celu aresztów prewencyjnych, na wszelki wypadek, bo ktoś może popełnić przestępstwo. To tak mi się natychmiast kojarzą te areszty. Ale to akurat, powiedzmy, w wypadku pana Sławomira N., moim zdaniem prokuratura ma już tyle, że mogłaby już zrobić mu jakiś proces. Ale o co chodzi? Czy chodzi o to, co było w czasie czystek stalinowskich, żeby mówili to, co chce akurat rządzący? Ponieważ zarówno pan Tusk, który dziwnie się też pojawił, powiedział, że to jest więzień polityczny, pan Nowak i pana i w poniedziałek rzeczywiście, i tu się trudno nie zgodzić, i trudno się, proszę państwa, nie zgodzić z tym, że to tak ładnie wygląda, że sędzia dyspozycyjnie na wszelki wypadek, chociaż ja wiem, może ona nie widziała tego, nie słyszała. Może tu jest jakiś inny ciekawy jeszcze. Może być tu jeszcze Witamino Wrocław. Jaki kanał jest ciekawy? Proszę Państwa, że może nie wiedziała, może to jest po prostu przypadek, może są jeszcze inne sprawy podskórne, o czym ani pan Tusk, ani pan Ziobro nie mówi. Nie łudźmy się, proszę Państwa, pracowałem w tych służbach 30 lat. 7 lat w SB i nie mam prawa krytykować, bo jak ktoś mi napisał, za 1000 lat przecież nawet nie spłacę tego długu. Mam to gdzieś, nigdy nikogo nie zabiłem, nigdy nikogo nie pobiłem, nigdy nikomu nic nie zrobiłem, pracowałem w wywiadzie, broniłem Polski i tyle. Ale potem pracowałem na ruskich, głównie 23 lata w różnych sprawach i spotkałem się z wieloma rzeczami. Taka działalność, jeśli prawdziwa jest działalność pana Sławomira N. i w Polsce, i na Ukrainie, do ostatnich lat nawet, przed aresztowaniem, do ostatniej chwili przed aresztowaniem, to proszę państwa, to nie jest tak, że to tylko jedna klasa polityczna była zamieszana. Jestem ciekaw, czy tak jak w przypadku raportu z WSI, zobaczymy w tych materiałach, które obiecuje ujawnić pan Ziobro, będzie również to, jak pan Nowak współpracował z przedstawicielami PiS-u, którzy również robili kasę za jego pomocą, również i na Ukrainie, a może z Polską Grupą Zbrojeniową i niektórymi ludźmi, gdzie i czy drogami, które również zostały przejęte przez niektórych pisowskich włodarzy. A więc bądźmy szczerzy. Dotyczy to również opcji pana Tuska, jak i opcji pana Kaczyńskiego. Ja nie mówię, że Tusk i Kaczyński są temu winni, bo oni być może nawet nie wiedzieli o tym i pewnie sobie również nie zdawali sprawy z tego, co się dzieje pod skórą. Niestety tak jest. I to nie to, że bronię jednego czy drugiego, bo ja uważam, że odpowiedzialność za swoich ludzi powinni ponosić wszyscy ci, którzy nimi rządzą i którzy ich stworzyli, ale w tym przypadku bądźmy szczerzy. Bo Sławomir N. staje się w swoistym, jest tak jak Obajtek. Jest słupem, po prostu słupem. Słupem, który dostarczał kasy dla określonej grupy ludzi. Który w razie czego wziął na siebie wszystko, czy weźmie na sobie wszystko. Tym bardziej, proszę Państwa, problem polega na tym, że nie sądzę, aby pan Sławomir N. został kiedykolwiek skazany i będzie tak jak z doktorem G. Nie sądzę również, żeby pan Obajtek czy ktokolwiek zapłacił cokolwiek za te swoje różne przekręty, jeżeli były przekręty, żeby któryś z nich stanął przed sądem. Ale póki nie stanęli przed sądem, nie mogę powiedzieć, że są winni. Prywatnie uważam, że zapłaci Kowalski, który ukradł batonik, i widziałem taki kawał ostatnio, że podsądny mówi do sądu: i co? Ja ukradłem tylko batonika, a nie tak jak tamten 70 milionów. I co? I ty wy mnie skazujecie, a jego nie? A sędzina mówi: a co, dasz tam kawałek batonika? No właśnie, proszę państwa, to jest ten niestety To jest ten niestety problem. To jest straszny problem, który się w tej chwili u nas dzieje. I rzeczywiście, zwykły człowiek, ja już abstrahuję od tego, że nigdy nie było i nie będzie, bo już mnie nie stać, nie będzie mnie stać na adwokata, nikt mnie nie zabierze z więzienia, jeżeli kiedykolwiek wyjdę z tego więzienia takim samochodem tej klasy. Nikt mnie nigdzie nie będzie o tym pisał, mówił i tak dalej. Należy do takich, należy do wielu ludzi, tak jak każdy z Państwa, że my po prostu znikamy. Jesteśmy ludźmi niepotrzebnymi. Ja też jestem niepotrzebnymi. Jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, w tym wszystkim. Na miejscu pana Sławomira N., ale to już jest moje prywatne słowa. Ja bym tak bardzo się nie cieszył z tego, że wyszedłem. Bo, proszę pana, w areszcie będzie panu, byłoby panu bezpieczniej. Obawiam się po prostu. Obawiam się po prostu tego, że naprawdę obawiam się, że może panu się coś stać. Jeżeli to, co mówi prokuratura Ukrainy i prokuratura Polska jest prawdziwe, jest rzeczywiście udowodnione, no to to, żeby pan milczał, zależy bardzo dużo wpływowym ludziom, nie tylko z Polski, ale również i z Ukrainy, i z Niemiec, drogi, proszę państwa, drogi, a przede wszystkim z Rosji. A z tego wynika, że jest pan chyba jednak, że pan Sławomir nie jest zbyt mocnym człowiekiem i prędzej czy później się złamie, o czym bardzo dobrze wie zarówno pan Ziobro i obok stojący od niego pan prokurator czy zastępca prokuratora generalnego, znany z tego, że łamał krzesła w łopie i potrafił niesamowicie obrzucać błotem innych ludzi, stojący bez maski, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. I tego bym się obawiał po prostu. Natomiast dla mnie skandaliczne jest zarówno wypowiedź, ocena pana Tuska, że jest to więzień polityczny i ta gra więźnia politycznego pod aresztem, że z którego Bronisław Komorowski 30 lat temu wychodził, no nie 30, 40, no tak, no może 40 wychodził. I nie tylko, bo to nie jest ta, bo co by nie mówić o kimkolwiek, to nie jest ta sytuacja i nie jest ta klasa. Pan Bronisław Komorowski został aresztowany za jakąś działalność podziemną, a nie za przekręty, to jest raz. Po drugie, do więźnia politycznego jest panu Sławomir N. bardzo daleko. Bardzo daleko. Zresztą u nas jest również tak, że wystarczy pretekst, żeby wsadzić faceta. Nawalny też nie jest więźniem politycznym, tylko kryminalnym, więc to jest taka różnica, ale tutaj nie porównuję tych dwóch postaci, bo jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I nie może były premier, który miał funkcję w Unii Europejskiej, jakąś nie może w ten sposób mówić, że to jest więzień polityczny i oceniać. Oceniać może mu dać pomoc jakąś prawną i tak dalej. Poza tym nie rozumiem, czego się zarówno pan Tusk boi, jak i pan Ziobro boi, bo oni się boją. Pan Tusk się boi, że co? Że przez Nowaka dojdą do niego, a pan Ziobro się boi prawdopodobnie, że po wyjściu Nowaka uruchomione zostaną siły, które i nie wiadomo, co Nowak komu gdzie powie i jemu i zaszkodzi to ludziom panu Ziobro bądź pana Ziobro, bądź na przykład PiSu. No, ale ja bym się tak mocno zastanawiał nad tym, widzicie państwo. Tak to niestety wygląda. Ale powiem raz jeszcze. Każdy, kto tu jest z państwa, po prostu zniknie za 70 zł. Za zwykłe 7 zł. Wsadzą, pokażą, jacy są praworządni. Spałują, zamordują, prawie że zniszczą w ogóle. Bo my jesteśmy nikim. My jesteśmy nikim. Temu panu nic się nie stanie. 1 000 000 zł to duża suma, ale jeżeli to widać wyraźnie. To, że miał coś w słoikach czy w skrytkach, nie jest żadnym dowodem. Bo, proszę państwa, sytuacja jest taka, że niektórzy ludzie mogą nie mieć w banku, tylko mieć w gotówce albo w skrytkach. To jego sprawa. To ich sprawa. Nie jest żadnym dowodem. Dowodem jest pochodzenie tych pieniędzy, a nie to, że są ukryte w skrytkach. To chciałbym panu prokuratorowi przypomnieć. I panu ministrowi też. I jeszcze raz tylko przypominam, to, co mówię, jest moim prywatnym zdaniem. Ja nie powiedziałem, że pan Nowak jest winien. Sławomir, przepraszam. Chociaż nie, to już pan Nowak może być, bo on oficjalnie pozwolił na to swoje nazwisko. Jest winien. Czy pan Tusk jest winien, że pan Kaczyński jest winien, czy pan Ziobro jest winien? Nie. Żaden sąd jeszcze nie udowodnił winy. A więc póki nie udowodnił, jest domniemanie niewinności. o czym pan minister sprawiedliwości zapomniał. Jest także, proszę państwa, zasada, że niezawisły sąd bez żadnych nacisków powinien wypowiedzieć się na temat, czy ktoś jest więźniem politycznym, czy kryminalnym, o czym zapomniał z kolei pan Tusk. Więc jesteśmy w centrum paranoi, w centrum walki wewnątrz karuzeli, która skończy się Hołownią niestety. No właśnie. To taki żart, co my tu mamy jeszcze. Czyli chcąc zrobić gruby szwindel, najlepiej od razu znaleźć sobie do spółki sędziego, prokuratora i obiecać im podział kasy za bezkarność, no bo im, no bo co, batonika im dam? Tak, to prawda, panie Taurus, to jest prawda. Nie, oczywiście nie wszyscy, nie można oskarżać wszystkich, ale tak ten system często działa. W całej sprawie po stronie ukraińskiej przewija się Business Holdings Limited, a więc Jacek Kwaśniewski. Pewnie tak, ja nie znam materiałów. Czekam z przyjemnością, czekam z niecierpliwością i wtedy będę je obawiał, aż pan Ziobro ujawni te materiały, bo pan Nowak prawie do więzienia nie wróci. Natomiast niech to na mnie z oczu nie schodzi, te tak zwane areszty wydobywcze, czyli siedzenie w więzieniu bez wyroku sądu, tylko po to, żeby kogoś zniszczyć. Żeby o nim zapomnieć, nie ano, żeby o nim zniszczyć, żeby przestał mówić, żeby zamknąć. To jest, ta ekipa jest specjalistą od tego, no ale nic dziwnego. Oni przecież dokładnie uczyli się na UB, SB, o wcześniejszych firmach nie będę mówił. I to jest właśnie problem. Tak jest domniemanie niewinności, ale tylko na papierku. No tak, nie można nikogo skazywać, natomiast tutaj ta sprawa jest... Tutaj ta sprawa jest arcyciekawa, więc nie cieszmy się po prostu. Natomiast moim zdaniem skandalem jest, że taki szantaż albo ujawni, albo go wsadzić, albo ujawni dokumenty, więc co? Czy to jest bzdura? Panie Piotrze, jeśli Nowak sypnął, to jego dni są policzone. Panie Krzysztofie, ja nie mówię o tym w ten sposób, ja mówię po prostu, że jeśli, zawsze jest jeśli, powtarzam. Jego działalność była już jak rządził PiS, trwała. Nie da się tego, proszę państwa, naprawdę nie da się prowadzić tego typu działalności, o której opisuje zarówno prokuratura ukraińska, jak i częściowo polska, bez zaangażowania poprzednich władz, obecnych władz i tak dalej, i tak dalej. W końcu ktoś go na tej Ukrainie umieścił, ktoś tam coś działał. A swoją drogą trzeba być niezłym talentem, żeby być skorumpowanym na Ukrainie. Ale to jest paranoja. Paranoja, proszę państwa. No, dodatkowo sąd jeszcze wstrzymał przejęcie Polska Press Orlen, więc jest jakaś konfrontacja dość duża pomiędzy zarówno wewnątrz PiS-u, bo to jest moim zdaniem wewnątrz PiS-u konfrontacja, łącznie ze zwolnieniem, tu wbrew pozorom Tusk pomógł bardzo, znaczy wzmógł w ten sposób walki w PiS-ie, bo osobiście uważam, znając polskie warunki, polską i tendencje Polaków na niektórych stanowiskach do wchodzenia w dupę, że tak powiem niektórym, to mówiąc o tym więźniu politycznym i te decyzje, to wydaje mi się, że to wzmógł walkę wewnątrz PiS-u. Autentycznie wewnątrz PiS-u. I to walkę dość brutalną, bo dzisiaj jeszcze przecież... chodzi przecież o cały czas o ten budżet. Dzisiaj pan Ziobro powiedział, zgodził się na dyktat Brukseli i Berlina w sprawie unijnego budżetu. Stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki się na to zgodził. I trudno się nie zgodzić tutaj z panem Ziobrą, który mówi, proszę państwa, który wyraźnie mówi to, co mówię już od kilku tygodni, że ten budżet jest po prostu zapożyczeniem nas całkowicie. I pod naszą hipotekę ktoś inny będzie brał kredyty sobie i na tych kredytach zarabiał, nie my. Ten fundusz odbudowy może rozbić Zjednoczoną Prawicę, tym bardziej, że zdaje się, że PiS już też nie wie, i Morawiecki, jak z tego wybrnąć, z tego swojego sukcesu. Pamiętamy, ogłosił sukces. Dlatego, że rząd Niemiec, jak wiemy, Trybunał Niemiecki zabronił podpisywania tej ratyfikacji tego budżetu prezydentowi Niemiec, a podobno według różnych informacji do tego również przymierza się w Holandia i w Holandii też pewnie tak będzie. I to może być jedna wielka porażka wszystkich, a generalnie to moim zdaniem porażka premiera Morawieckiego, który ogłosił ogromny sukces, Kaczyński ogłosił sukces, a teraz co? Proszę bardzo. I trudno się tu nie zgodzić zarówno z Konfederacją, jak i z panem Ziobro, bo tutaj to on ma rację. Tutaj ma rację i trzeba tą rację mu przyznać. I trzeba tą rację mu przyznać, proszę państwa. Jeśli chodzi o... no właśnie, to mamy tyle. Teraz, proszę państwa, ja zaraz zrobię przerwę, ale chciałem jeszcze państwu coś powiedzieć. Co tutaj jeszcze mamy? Ważniejsze rzeczy dzieją się na Ukrainie. Nie do końca. To jest też efekt różnych historii. Kto wie? No. A czy skarbówka również nie trzęsie? Tak, oczywiście, no nie tylko skarbówka. Proszę państwa, jeżeli ta sprawa jest tak wielka, to tam są różni ludzie, różni ludzie. Proszę państwa, muszę powiedzieć coś teraz bardzo osobistego. Ja wiem, że zaraz będę i tak krytykowany i tutaj pojawi się po tym, co powiem, pewien pan, który od razu napisze. Tak, proszę państwa, tak w sumie to on trochę racji ma, bo rzeczywiście ja nie lubię i nigdy nie mówię, nie proszę o pomoc, nie przypominam, nie to jestem tak, zbieramy 24, ale tak się stało niestety, taka sytuacja, ta przeprowadzka, to wszystko razem powoduje, że ja jeszcze w tej chwili mam na opłatę na radio, na hosting w Radio King. Co będzie dalej, nie wiem. Zastanawiam się również nad jednak znalezieniem jakiejś pracy. No niestety w moim wieku jest ciężko i z moim zawodem również jest znaleźć tutaj pracę. Chyba, że ma się jakieś układy ze starymi, to wiadomo, ale ja nie mam, więc... Proszę państwa, ktoś mi proponował pracę w stolarni. Miły człowiek, ale ja nigdy w życiu nie pracowałem w stolarni. Nie znam się na tym. Nie mam już ani takiego zdrowia, ani takiej siły. Mam taki wiek, że po prostu nie chciałbym być obciążeniem i nie chciałbym, żeby ten pan się rozczarował po dwóch, trzech tygodniach. Potem mogę robić to i zastanawiam się nad poszukaniem tego typu zajęcia, bo zdarzyło mi się już pracować zarówno w Amazonie na taśmie, przy paczkach, jak i w sortowni śmieci na plastiku, więc kto wie, może rzeczywiście ta praca jest do zdobycia. To oczywiście się wiąże, bo ja bym bardzo chciał, żeby to radio żyło, żebym ja mógł cały czas nadawać, pisać, no ale to jest praca zmianowa, więc raz będzie audycja, raz nie będzie i jakoś sobie poradzimy. Pisać mogę w przerwach, dłużej trochę to będzie trwało, bo to ja już niestety jestem totalnie pod ścianą, proszę państwa, więc widzicie państwo, także jeżeli możecie coś pomóc, pamiętajcie o to wszystkich pelpalach i tak dalej, to ja rzadko o to proszę, więc widocznie jestem już do muru całkowitego przygnieciony, skoro sam na ten temat mówię. Nie potrafię tak jak inni za od razu dawać kod i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że i państwu jest ciężko i każdemu z nas jest ciężko. Pani Derawachos, prywatny detektyw, usiłowałem w Berlinie. To nie jest takie proste. Szczególnie tu, gdzie jestem. To nie jest takie proste, dlatego że to też jest opanowane przez określone firmy. Tu trzeba się związać z określonymi siłami, określonymi firmami. No niestety za nie to się płaci. No cóż, dla mnie jest, no może rzeczywiście, no pracowałem na budowie w Norwegii, no może rzeczywiście, bo powiem szczerze, że takie ładowanie paczek gdzieś tam na tych taśm, to jeszcze dam sobie radę. Zmiany to można przeżyć. Można przeżyć po prostu. Można przeżyć. I także chciałem tą część zakończyć czymś takim, więc proszę, więc proszę państwa, może pomyślcie o tym, zapomnijcie, nie komentujcie. Wystarczy, że to i tak ktoś tu przyjdzie, ktoś tu zaraz komentuje i tak, i on ma rację. To jest rzeczywiście żebractwo. Ale niestety, nie tylko z mojej winy, zostałem do tego doprowadzony, przykro mi. Przykro mi, proszę państwa. To radio jeszcze będzie działać, co najmniej 2-3 miesiące to mamy świat, to będziemy działać po prostu. Jak ktoś nie zna, zresztą ja dziękuję za różne porady, tylko że jak ktoś nie zna rzeczywistości, jaka jest. Ja też usiłowałem to robić w Polsce, proszę państwa, ale w Polsce. Żebractwo, pani Barbaro, bo takiej pracy, jaką ja robię, nikt nie uznaje za pracę. Niestety i spotykają mnie coraz większy hejt i coraz większa nienawiść po prostu i to również na Facebooku i chyba o to chodzi, żeby tak było, ale dobrze, do tego się przyzwyczaiłem, par sześć, w sumie żadna praca nie hańbi, mogę śmieci sortować, jeżeli nie będzie ciężko i na plastiku, to jakoś sobie da radę, w masce trzeba być cały czas, bo śmierdzi, ale trudno, zdarzyło mi się tak pracować już, także nie ma problemu. A tego pułkownika to podrzeć przed kamerą, już raz podarłem, zapomnieć o tym wszystkim, bo to jest bez sensu. Okej, proszę Państwa, no w drugiej części pogadamy sobie o policji, o paru innych rzeczach. Pani Dario, a gdzie mnie przyjmą? Kim ja jestem? Jaki ja mam wykształcenie? 64-letni stary facet, troszeczkę schorowany i co, który co? Ma wykształcenie. Jakie wykształcenie? Co ma? Nic nie ma, niczym. Gdybym ja przynajmniej był kierowcą zawodowym, hydraulikiem, kimkolwiek. Proszę Państwa, a kim ja jestem? Pisarzem książek, których nikt nie czyta, a wszyscy uważają, że mam miliony, bo tyle książek napisałem. Książek, pod którymi jakiś klient będzie się wyzwierzał, że mam, że za 1000 lat SB nie odpracuje SB. Proszę zobaczyć, są też granice ludzkiej wytrzymałości, ale to nie wpływa na radio. Radio i tak będzie, spokojnie. Najwyżej będę nadawał na żywo z sortowni śmieci. Ha, może być wesoło. Za wszystko można obrócić po prostu na swoją korzyść, bo trzeba się cieszyć z tego, co mamy, a nie tego, co mieliśmy, prawda? No. Okej, a więc proszę Państwa, przerwa. Po przerwie wracamy, będziemy mówić o policji. Megadeth, Tornado of Souls. Ktoś mnie prosił, kto mnie prosił wczoraj o Tornado of Souls, niech się przyzna. Potem będzie Newstead, czyli basista Metaliki z swoim zespołem Soldier Head, a na końcu niespodzianka, bo chyba nam wszystkim jest to znowu potrzebne, może nie tak, proszę Państwa, może nie tak dosłownie, ale jest nam to potrzebne. Jeszcze opowiem. Pani Gabriele, uczenie angielskiego. Przecież tutaj, gdzie jestem, za darmo można chodzić na kursy. Dobrze, teraz wróćmy, zajmijmy się policją. Tu jeszcze jedną rzecz, wracając do tego. A zna pan Mechanics Megadeth, to oryginalna wersja na... Panie Mateuszu, ja wszystko tutaj powoli wszystko tutaj dorwę, bo mam prawo do wszystkiego, także dobrze, że pan mi to przypomniał, więc jutro ten Mechanics się pewnie pojawi. Proszę Państwa, przypomniał mi tutaj jeden ze słuchaczy, ty przysłał mi na priwa, już tego znajdę, rzeczywiście ma pan absolutnie rację, panie Witosławie, ma pan rację, że ja też nie zwróciłem uwagi. Bardzo ciekawa jest koincydencja czasowa między raportem ze Smoleńska, a wypuszczeniem Sławusia N., jak pan napisał. Po 2 dniach o raporcie cicho poszedł do szuflady i spokój na 363 dni ze Smoleńskiem. Tak, to prawda. To prawda, proszę Państwa, bo absolutnie się z Panem zgadzam. Rzeczywiście, to wychodzi na to, że to jest jakiś temat zastępczy, tym bardziej, że coraz więcej jest ciekawostek, bo rzeczywiście ja nie wyobrażam sobie, jak można puścić krzyki ofiar. Ja miałem okazję, proszę Państwa, posłuchać, nieważne jaki, skąd, ale posłuchać dokładnie, też mnie przeproszono o pewną analizę, posłuchać tych zapisów z kokpitu, te, które oczywiście dostaliśmy, i dla mnie jest paranoją, jak można to puścić. To jest brak szacunku, tak samo jak ten beznamiętne tabele dotyczące ciał. To też jest przerażające, nawet ja nie pozwalam sobie również na to, żeby powiedzieć, proszę Państwa, żeby powiedzieć cokolwiek na temat, jak wyglądały te ciała. Widziałem naprawdę zdjęcia. I no, muszę powiedzieć, że dla mnie to jest no dość takie, no, jakby to powiedzieć. No nie wiem, trzeba nie mieć za grosz empatii uczuć, żeby to puścić. No ale to jest tylko, ale to nie dziwimy się w tym momencie. Nie dziwmy się w tym momencie, że taka jest policja, jaka jest. Bo z policją jest ten problem. O, właśnie, dobrze. Z policją jest ten problem. Już. Już, muszę coś znaleźć, proszę Państwa. Ober jest. Więc, proszę Państwa, problem polega na tym, że z policją jest tak, że państwo powinno popierać policjantów. Powinno popierać, proszę Państwa, policjantów i popierać policję. ale nie bezwarunkowo. Powinno być od razu powiedziane, że kiedy policjant popełni jakiekolwiek przestępstwo, jakiekolwiek przestępstwo, to powinien niestety zostać skazany dwa razy bardziej. Niestety. Taka jest praktyka wszędzie na świecie. Policjant odpowiada za zwykłe, pospolite przestępstwa o wiele surowiej i kary są o wiele surowsze, ponieważ on ma bronić prawa. I powinno tak być. Tymczasem dzisiaj to, co się dzieje z policją w ogóle generalnie, z tą częścią policji, polega na tym, że oni mają poczucie bezkarności. Proszę, przed chwilą dostałem bardzo ciekawą rzecz. Proszę bardzo. Otóż w Trójmieście ludzie namierzyli i nagrali zmiany pasa ruchu, wciskanie się pomiędzy inne samochody. To tylko wierzchołek Góry Lodowej. Ten czarny Mercedes na gdańskich numerach rejestracyjnych łamie wszystkie możliwe przepisy. I to okazuje się, że jest to nieoznakowany radiowóz policyjny. Jadą tajniacy po prostu. Proszę Państwa, to jest efekt, że im się wydaje, że jak mają legitymację, to mogą wszystko. I to jest efekt, to jest po prostu, i to było widać na tych wszystkich filmach i tej słynnej sprawie z Głogowa. I ja teraz do tej sprawy wrócę. Ja do tej sprawy wrócę, proszę Państwa, zaraz, bo tu jeszcze mi ktoś coś pyta. 9 miesięcy, tutaj mamy pierwsze, co tu mamy? Pierwsze, co pomyślałem, to jak go wypuścili, że to musi coś przykryć, zamulić może Smoleńsk, tak, żeby... Tak, to mniej więcej wszystko przykrywa, moim skromnym zdaniem. I chodziło o tego właśnie Nowaka, ale par sześć, dajmy spokój. I proszę Państwa, ja obejrzałem sobie dokładnie obejrzałem sobie, proszę Państwa, w Głogowie wszystkie te filmy, które były zarówno w internecie, jak również to, co puszcza policja. Mówiłem o tym dzisiaj na Facebooku. I będę krytykował policję, mimo że 1000 lat SB mnie, prawda, nie zapłacę za SB przez 1000 lat. No bardzo dobrze, niech będzie, że przez 1000 lat. Ja mam zamiar żyć 1200 lat, także ostatnie 200 lat będę żył już spłacony całkowicie. To bardzo dobrze. Proszę Państwa, i tam jest taka sytuacja, że jak się to ogląda od początku, klatka po klatce, i te wcześniejsze rzeczy, to widać wyraźnie, że policja prowokowała do takiej akcji. Jeżeli policja ich spychała, oni szli, policja szła za nimi, to proszę zauważyć, tam jest taki moment, kiedy policjant specjalnie przyspiesza, uderza ją tarczą. Ona się odezwała, coś mu powiedziała, szła z chłopakiem. Znowu coś tam było, potem ten chłopak coś musiał mocnego powiedzieć, ostrego, bo tego chłopaka rzucili na glebę i spałowali od razu. I ona dalej szła, odchodziła, mogła coś pyskować, mogła krzyczeć. I ten policjant złapał ją, on ją pierwszy zaatakował. Dobrze, ona nadal, uważam, wyciągnęła tą rękę broniąc się. On uderzył ją nie po torebce, tylko uderzył ją po prostu nie po udzie, jak to mówią fachowcy, tylko prosto w kolano. To było widać. Zastosował potem ten chwyt duszący, który jest moim zdaniem powinien zostać zakazany, no i po prostu co dalej byście wiedzieli. Ale gdyby policja nie zachowywała się tak, jak się zachowuje, do niczego by nie doszło. Do niczego by naprawdę nie doszło. Nie chodzi o to, że ja bronię tej dziewczyny, ponieważ chociaż nie bronię, bo to było nadmierne użycie siły i broni wobec kogoś, kto co. Czy oni nie są szkoleni? Proszę Państwa, miałem okazję tłumaczyć kiedyś w Stanach Zjednoczonych szkolenie, takie jedno szkolenie byłem, z polskimi, tam była część polskich policjantów, która również była w oddziałach prewencji. Bardzo duża część tego szkolenia rozwalania tłumu polegała na tym, że oni mają być odporni na wszystkie krzyki, wyzwiska, plucia, mają się ruszać dopiero wtedy, kiedy ktoś wyciągnie broń, nóż, zacznie rzucać cegłówkami, czy w ogóle im coś tam robić. No. Natomiast i to jest naprawdę dość mocne psychologiczne szkolenie, proszę mi wierzyć. Bo w każdym tłumie, wszędzie na świecie plują, krzyczą, gwiżdżą, tam, prawda, wyzywają, Ale policjanci, szczególnie ci z oddziałów rozpraszających tłum, oni są spięci tarczami często, oni są prawie że głusi na to. Oni muszą mieć mocne nerwy. Musi mieć mocne nerwy. Tu w tym momencie ją obfotografowano, robiono różne rzeczy. Wystarczyło potem ją zwinąć później, czy w inny sposób to załatwić, oddać do prokuratora i tak dalej, i tak dalej. Policja jeszcze mówi, że nie znaleziono żadnych śladów na ciele. Bo zbadano gdzie? W kiblu, a nie użyliście paralizatorów w kiblu. I jeszcze jest taka sama metoda, jak w przypadku tego faceta, tego zabitego zabitych w kiblu we Wrocławiu. Ta sama rzecz, którą rzecznik mówi, idealnie to samo. No, ale ona była znana policji, bo ona nie lubi, ona się zawsze tu kłóci z policją i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Czyli co? To ma usprawiedliwiać zabicie, tak samo jak tamten, że on był ten, to już minister wtedy mówił wyraźnie, tak samo jak tamten człowiek. Że on był niegrzeczny, że on był w ogóle menelem jakimś, narkomanem i tak dalej, i tak dalej. To nie usprawiedliwia, jeśli policja, proszę państwa, jeśli policja kogoś zamyka, bierze za niego odpowiedzialność i nieważne, czy to jest przypadkowy gość, czy to jest bandzior, on ma takie samo prawa, podobno tak mówi prawo, zarówno rzymskie, jak i prawo wszystkie i prawo unijne. To, co się dzieje, to jest paranoja. To jest swoista paranoja. Proszę naprawdę prześledzić ten film policyjny. Powiem więcej, mówili również dzisiaj dwóch ekspertów, do mnie również tutaj prywatnie moi znajomi z CBŚP, z policji, wielu policjantów również mówiło i są przerażeni, proszę państwa. I są naprawdę przerażeni, bo 90% policjantów to są naprawdę uczciwi, fajni ludzie, ale te 10%, proszę państwa, te 10% niestety robi im opinię. Ja dzisiaj dostałem również takiego bardzo niebezpiecznego maila, bo to jest bardzo popularne, nie maila, tylko zaraz znajdę. To jest, proszę państwa, bardzo popularne w internecie, więc będę musiał to przeczytać, tylko znajdę, zaraz, proszę mi wybaczyć. O, proszę bardzo, ktoś pisze, podobno, wraz z nadejściem Morawieckiego w 2017 roku polska policja podjęła dziwną współpracę z chińską policją LUBP, to największe gnoje świata, gorsze od ZOMO, OMONu czy Gestapo. Ja czytam tylko ten tekst. Powiem jedno, proszę państwa, że rzeczywiście do mnie też dochodziły informacje, które chciałem wierzyć, że niektóre szkolenia prowadzą również chińscy specjaliści od rozwalania tłumu po prostu. Co dla mnie jest też totalną paranoją, ponieważ chińska policja to na pewno stanowi wzór. Tutaj jeszcze mówią niektórzy, że to policjantka, niektórzy, że to policjant. W telewizji TVN24 i fachowcy z CBŚP mówili wyraźnie, że to jest policjant, więc nie wiem. W każdym bądź razie ja mówię policjant, policja, po prostu funkcjonariusz. Czy to jest funkcjonariuszka, czy nie, nie wiem, bo w tym stroju nie potrafię rozpoznać, czy to jest policjantka, czy nie jest policjantka. I specjaliści z CBŚP i specjaliści, którzy się wypowiadali w telewizjach, mówili wyraźnie policjant w rodzaju męskim. A głuchym, może jestem stary i mam sklerozę, ale głuchy nie jestem. I dalej. Do tej policji, dalej mówię z tym komentarzu, selekcjonują ludzi wybitnie tchórzliwych o profilu osobowości sprzedajnych pachołków. Ludzie bojących się odmówić i bez sprzeciwu wykonują wszystkie polecenia według sowieckiej zasady. Wybierz największych nieudaczników, którymi ludzie pomiatali, da im pracę, mundur, broń i władzę, a będą wierni jak psy. Podobne haniebne metody w selekcji ludzi stosowano w ZOMO. Z tym się nie zgodzę do końca, chociaż częściowo tak było do pewnego momentu. Później, po wydarzeniach grudniowych i nie tylko grudniowych, ale chodzi o rok 81-82, po rozpuszczeniu tak zwanego ROMO, proszę państwa, trochę się to zmieniło. I pod koniec, przełomie lat 89 rozpoczęto tworzenie prewencji, to i policjanci powiedzą. Natomiast co do takich ludzi, to nie tylko tutaj. To jest kwestia, proszę Państwa, czegoś zupełnie innego. To jest kwestia obniżenia poziomu. Ja pod koniec już swojej pracy zauważyłem, to się zaczęło za PO, że rzeczywiście największe szanse w agencji wywiadu, żeby przyjąć do agencji wywiadu, miał mierny, bierny, ale wierny, który zrobi rzeczywiście każde świństwo i będzie chodził szefom po wódkę. Ja o tym zresztą napisałem nawet raport ogromny i duży, bo zajmując się, proszę Państwa, naborem przy tym wszystkim, to widziałem, co się dzieje. To samo było w innych służbach, więc całkiem możliwe, że tak jest policji. Co prawda, sami policjanci mi o tym piszą, nazwisk je będę wymieniał, niektórzy głównie z kryminalnego. No właśnie, i to jest taki. Dziś w 2021 roku sytuacja wygląda, jakby w Polsce wdrożono chińskie standardy. Policjanci zamiast godnie reprezentować państwo polskie, łamią prawo, brutalnie atakują niewinnych ludzi, których ślubowali chronić. Z tym się też do końca tak nie zgodzę, dlatego że powiedziałem, to nie jest ochrona ludzi niewinnych, część z tych ludzi jest winnych, na przykład obrazy, munduru i tak dalej, ale na przyłożone środki, które tam są. Są środkami nieadekwatnymi. Oni mają, ich obowiązkiem jest zabezpieczenie, przede wszystkim, żeby się ludzie nie pozabijali, i zabezpieczenie mienia. A to, co oni robią, być może Delamotte, wypierdalaj, kurwo jebana, no, przepraszam, ja będę też tak mówił. To on prawda też nosił jakiś mundur, więc niech słyszy. Usłyszał ode mnie i już. Już mnie irytuje, już nie mam siły tego wyrzucać, no, a dziś jestem wściekły. I proszę Państwa, i to jest główna zasada. Niestety, ja uważam, że te 10%, proszę Państwa, a tu jest jeszcze jedno, gdy policjanci stają się przestępcami, to państwo wpada w pułapkę. Policjanci, aby uniknąć więzienia i odszkodowania, ze strachu ochraniają padujący rząd. Rząd, widząc to, jeszcze bardziej wykorzystuje tchórzliwość policjantów. To jest prawda. To jest prawda, bo tak się stało w 1984 roku z wieloma ludźmi. Kiedy zabito Popiełuszkę, powiem wprost, z kolegą na wódce powiedzieliśmy, że mamy przechlapane. My nie możemy wyjść na zewnątrz, bo jak wejdziemy na zewnątrz, to nas zajebią. Musimy tutaj siedzieć. Tylko że niektórzy się przekroczyli granicę skurwienia, jak ja to mówię, niektórzy nie. Niektórzy nie, proszę Państwa. To o tej współpracy z Chinami, tak, ale współpraca, ale prawie nigdzie nie słyszałem, żeby szkolono oddziały prewencji. Oni mają własne szkolenia. A to nie interesuje mnie współpraca UE z Chinami. Za moich czasów do 2011 nie było żadnej współpracy, nawet, proszę Państwa, nawet policyjnej. I o tym wiem dokładnie. Dobra, proszę Państwa, ale to nie koniec. To nie jest koniec, proszę Państwa, bo to jest kwestia odpowiednich ludzi do wydawania rozkazów i to jest kwestia zastraszenia społeczeństwa. Nieważne, czy ktoś jest winien, czy nie winien. Poszło tak, że dobrze, ona jest pyskata, może tak, dostała w pierdziel ta dziewczyna, jak oni już dziewczynę biją. Jak tą dziewczynę biją, to widzicie, to będziemy się bać o nasze córki, żony i tak dalej. I to oni wiedzą. Tych ludzi protestujących jest coraz mniej i będzie coraz mniej, proszę Państwa. Te akcje jednak oddziałują. Widzicie, proszę Państwa, zobaczcie na całym Facebooku, czy po prostu oglądacie, jak łatwo jest znaleźć ormowców. Tak, wyszła mi słowa z głowy, powiedziałem, że jesteś kurwa i to Delamotte, jesteś taką kurwą, że ja nie znam nikogo, komu byś dupy dawał. Pawłowi dupy dawałeś? O, a nie, on ma młodszych, Paweł młodszych jebie, ty za stara już cipa jesteś, dobra. Okej, okay. Dobra, już nie będę zwracał, przepraszam, uwagi, ale już mnie to wkurwia. No. I nie będę już to wchodził. Przepraszam Państwa, ale muszę tak powiedzieć czasami. No. Może mi ktoś by robił screeny i przysłał z tego, bo ja tego potrzebuję. Sam przetłumaczę to na angielski, bo taki fiutek nie potrafi. Okej, okay, proszę Państwa, i to jest taka sytuacja, która się w tej chwili zaczęła dziać. Zobaczcie, jaki jest, ilu jest ormowców maseczkowych. Jak strasznie ludzi, proszę państwa, jak oni ludzi strasznie ganiają za to, że chodzą bez maseczek. No i co? I co teraz robić, proszę państwa? Wszystkich ludzi? Zobaczcie, co się z nami stało. Ja cały czas mówię, co się z nami stało. No. Zobaczcie, co się z nami stało. Coś strasznego. O Boże, muszę odświeżyć stronę. Przepraszam, bo mi też poleciał ten cały system. No. No. Okej. Okay. To jest problem, z którym, przepraszam bardzo, musiałem tutaj odświeżyć stronę, bo mi też system zaczyna tutaj już lecieć. Za dużo mam tych komputerów i tych myszek czy czegoś tam. No. I rzeczywiście, i teraz tym bardziej, że jeśli to rzeczywiście była policjantka, ja mówię policjant, bo wszyscy mówią w prasie policjant, nikt nie mówi policjantka. Jeżeli to były jakieś zdjęcia się pokazują, to też jest złe. Jeżeli to była policjantka, to też jest coś strasznego. Ja mam swoje podejrzenia, skąd oni biorą tych ludzi. Wolałbym tego głośno nie mówić, ale wydaje mi się, że coraz częściej zaczęły wychodzić również, proszę państwa, coraz częściej zaczęły wychodzić. Już. Okej. Okay. Coraz częściej zaczęły wychodzić, proszę państwa, sytuacje, w których okazuje się, że jakiś dealer narkotyków, jest w policji, go wyrzucają, bo ktoś doszedł, bo i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam, przestrzegam go państwa przed rzucaniem, przed takimi rzeczami, nie obsługujemy policjantów, nikogo innego i tak dalej, bo policjanci nie. To jest mniejszość, ta mniejszość wpływa na większość. To ja już na sobie wiem, w jaki sposób mniejszość może zniszczyć człowiekowi życie. Więc dobrze wiem, jak to wygląda. Także naprawdę bardzo bym prosił, abyście państwo jednak byli trochę ostrożni w określaniu w ten sposób całej policji. Większość tych policji, tu jest u mnie, to jest ta policja, przecież też u mnie są też policjanci, oni naprawdę mają już tego dosyć. Potrafią też odmówić, ale no niestety, tak jak tu jest, tak tu każdy ma kredyty, każdy ma coś i ludzie się boją. No. I ludzie się po prostu boją. A dlaczego są prowokatorzy w policji? Bo o to chodzi, żeby sprowokować. Tą dziewczynę ewentualnie, ewidentnie, prawdopodobnie sprowokowano. Oni też, ta polityka kotłów, żeby wszystkich w kotle zamknąć. Dlaczego oni nie byli tacy mocni? Proszę zobaczyć, jak byli kibole, czyli kibice, nie byli tacy mocni. Jak była absolutnie, żadnych obostrzeń nie przestrzegająca ta wczorajsza manifestacja, zlot motocyklistów w Częstochowie, też gdzie była policja? Też nie było. Oni się boją. Tu w tym wypadku nie ma się czego bać, jest mało ludzi. Była taka sytuacja, którą też nikt nie zwrócił uwagi. W Warszawie 11, że jechał facet na rowerze, chciał wyminąć policjanta. Policjant wiedział, że on jedzie. Nawet niezaangażowany, zrobił krok w takim kierunku, żeby ten facet wjechał rowerem w nogę policjanta. Ale noga jest oczywiście w tym całym jego pancerzu, więc jemu temu policjantowi się nic nie stało. No i co? Facet jest oskarżony o atak na policjanta. Jest też taka informacja. Proszę zobaczyć, do czego to dochodzi. No. Okej, proszę Państwa, przepraszam za te wstawki brzydkie, ale ja już obiecałem i obiecuję, nie będę już reagował. Dzisiaj trochę jestem podenerwowany, wiedzą Państwo z pierwszej części dlaczego, więc dlatego tak reaguję, ale już nie będę reagował i nie reagujcie, jemu o to chodzi. No. Nieważne. Proszę Państwa, dostałem od żołnierza, służącego, autentycznie żołnierza, nie wymienię oczywiście ani jednostki, ani nazwy jednostki, bo ani numeru, bo nie chcę go identyfikować. Witam, panie Piotrze. Dostałem telefon z jednostki. Jutro obowiązkowo osoby niezadeklarowane na szczepienia mają być w pracy i szczegółowe wyjaśnienia składać, dlaczego taka decyzja. Nie wiem, jak w innych jednostkach, ale nie wiem, co mnie czeka. To jest to, co mówiłem przy okazji tego mojego znajomego strażaka. To jest przerażające, bo rzeczywiście oni zmuszają państwa do szczepień bezprawnie. Bezprawnie, wbrew temu, co mówi WHO. To jest decyzja tylko i wyłącznie ministra obrony narodowej, który nie ma prawa nawet wydawać takiej decyzji. Więc w tym układzie ja nie wiem, co panu poradzić. Powiem wprost, to tylko odwaga cywilna. Ja rozumiem, że strata pracy w tej chwili, te różne inne historie są bardzo bolesne, szczególnie w dobie tej pandemii. Zdaję sobie sprawę, że postawiono was wręcz pod ścianą. Autentycznie postawiono was pod ścianą. Szkoda. Szkoda, proszę państwa, że nie ma żadnego prawnika i żadnych prawników, którzy by się tym zajęli en bloc. To są sprawy wręcz konstytucyjne i to jest niezgodne absolutnie z konstytucją, ze wszelkimi ustawami. Takie zmuszanie. Bo z czego mam pan się tłumaczyć? Pan nie chce i już. Czy to było w obowiązkach instytucji państwowej, jest zaszczepienie? Jak będzie zaszczepienie w obowiązkach instytucji państwowej, to wtedy będziemy się martwić. No. To jest totalna... mogą się zwrócić do prawników COVID-19, Daria Larsson. Tak, tylko gdzie są tacy prawnicy? Gdzie są tutaj? To się dzieje w tej chwili. To będzie trwało miesiącami, a ludzie już zostaną na bruku, bez pracy, bez zapłaty. Nie wiem. Nie wiem, chodzi rzeczywiście o wykształcenie bandy bezmyślnych idiotów i tylko tacy będą mieli szansę. To jest paranoja. To jest paranoja. Kamil, co pisze ksiądz Kamil, to ja też działam bezprawnie. Zmuszam państwo polskie do zaszczepienia mojej skromnej osoby, a ono nie chce. No właśnie, widzi pan. Niech poprosi na piśmie. No może poprosić na piśmie. Rozkaz, ale on to dostał jako telefon, telefonicznie. Znajdą co innego, szczególnie w wojsku. Bardzo łatwo jest wyrzucić człowieka. Naprawdę, tym bardziej, że wojsko milczy na temat skandalu, który się szykuje. Niektórzy dziennikarze już przy tym grzebią i to są informacje o przyjmowaniu do wojska przez... załapówy po prostu. Przyjmowania żołnierzy załapówy. Dasz mi 2000, to cię przyjmę. I to się powoli dzieje. I dziennikarze coś przy tym grzebią, więc taki skandal będzie, proszę państwa. No. Uwaga, suchar. Dlaczego policja pilnuje schodów na placu Piłsudskiego? Bo są wyższe stopnie. No śmieszne. No. Więc... zastanawiam się, co oni zrobią, jeżeli by, poza tym to jest również kwestia, jakby wszyscy odmówili, nie byliby w stanie nic zrobić. Podobnie jest zresztą z Marines, większość Marines, znaczy nie większość, tam powiedziano, że 40% prawie odmówiło szczepienia US Marines w tych jednostkach i zrobił się problem, nie są w stanie nikogo ukarać i muszą teraz rozważyć, żadnych postępowań prawnych nie mogą zrobić, boją się, że stracą zdolności bojowe. To jest też wasza siła, tylko musi być razem, ale wy razem nie jesteście, bo na 10, 9 się zgodzi. No powiedzmy 8, a tych dwóch zostanie. No. To samo w Berlinie, pytają, dlaczego nie chce się przyjąć szczepionki. Nie chce, bo nie chce. Ale pytają się, no tak, ale tutaj kwestia, pani Marzena, ale to jest kwestia ludzi, którzy u nas pracują i sugestie są takie, ewidentne, tak jak było w wypadku tej straży pożarnej, w wypadku tego żołnierza, że albo się zaszczepisz, albo won, czyli tracisz pracę. To jest ten problem, proszę państwa. To jest ten cholerny problem. A w dodatku dzisiaj taka informacja była, i to też na ciekawych stronach, i to stronach sprawdzono, na przykład O2 i inne takie O2 i inne rzeczy, że naukowcy z Pentagonu pracują nad implantem, który ma wykrywać infekcje w organizmie, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Mają nadzieję, że pomoże to zapobiec kolejnym pandemiom. Opracowaną technologię zaprezentował na antenie amerykańskiej telewizji emerytowany pułkownik Matt Hepburn. Rzeczywiście, jest to, technologia jest rodem z serialu, jak stwierdził narrator programu w telewizji CBS. Implant umieszcza się pod skórą i w pewnym momencie może alarmować, że w organizmie zachodzą jakieś reakcje chemiczne, a ten sygnał oznacza, że jutro mogą pojawić się objawy COVID. Implant miałby pomóc w walce z koronawirusem, a w dalszej perspektywie nawet zapobiec kolejnym pandemiom. Opracowany jest przez działający w strukturach Departamentu Obrony USA, czyli Pentagonu, zespół agencji zaawansowanych projektów badawczych w obszarze obronności. Nie wiem, czy ktoś z Was to czytał. I technologia ma pomóc ludzkości, nie będzie służyć do monitorowania ludzi, jak mogliby się niektórzy obawiać, tak podkreśla Pentagon. Nieprawda. Nieprawda. To będzie służyć. A w jaki sposób będziemy sprawdzać, czy ktoś jest chory? A kto z nas sprawdzi, jaki implant jest nastawiony? To tylko tak się mówi. Będzie sprawdzać, bo przecież musi być w jakimś systemie, prawda? Ciekawe jeszcze jest, że kolejnym wynalazkiem zespołu Matta Hepburna jest filtr, który umieszcza się na maszynie do dializ. Filtr miałby usuwać wirusa z krwi. Eksperymentalne czterodniowe leczenie z jego wykorzystaniem otrzymał amerykański żołnierz zwany przez badaczy umownie pacjentem 16. W ciągu kilku dni całkowicie wyzdrowiał. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła filtr do użytku w nagłych wypadkach i został użyty w leczeniu prawie 300 krytycznie chorych pacjentów. Z tym raczej się nie będę polemizował, bo może to jest, ale to jest konkret, to jest pierwszy konkret w kierunku chipowania społeczeństwa. Autentycznie. Autentycznie, proszę Państwa. No, więc widzicie, robi się arcyciekawe. Połączmy to z tym całym dzisiejszym już. Dzisiaj nagle zaczęły się dyskusje, które mają być do przyzwyczajenia ludzi. Chodzi o te paszporty. A tu następny żołnierz mi pisze. U mnie w jednostce wojskowej też wszyscy byli przeciwni szczepieniom, dopóki nie rozdali deklaracji, gdzie trzeba było złożyć podpis i nie było brakiem i nie było straszenie brakiem w kursu zgrupowania walsów, co się wiąże z niską oceną i opinii rocznej, zakończenie służby z blachego powodu. Tak, ponieważ w tej jednostce, ja to wiem, ten co żołnierz mi pisze, stwierdzono, że jeżeli ktoś się nie szczepi, to nie będzie miał żadnych kursów związanych z awansami i tak dalej. No więc o to chodzi. No widzicie Państwo, robi się naprawdę wesoło. Implant złoży przysięgę Hipokratesa? Nie, implant nie myśli. Ciekaw jestem tylko, jak będzie wyglądał system do monitorowania, bo przecież to musi być stale monitorowane i jakie reakcje chemiczne zostaną wprowadzone na przykład. Bo na przykład można różne reakcje chemiczne wprowadzić, na kortyzon, na inne rzeczy, na inne historie, proszę Państwa. No. Na inne historie. Także widzicie, Szanowni Państwo, jak to wygląda. Agenda 2030? Może. Okej. Okay. Jutro jest 13 kwietnia, imieniny obchodzą Hermenegilda, Ida Marcin, Agatonika Długomił, Hermenegildy, Jan Justyn, Karp, Kunegunda, Kwintylian, Maksym, Małgorzata, Marcjusz, Przemysł, Przemysław, Przemysława, Ursus, o, sam Przemysł obchodzi imieniny. Dzień Skrabu, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, więc może jutro porozmawiamy o Katyniu, rzeczywiście, i przy okazji porozmawiamy o polskiej polityce, o polityce zagranicznej, o sytuacji na Ukrainie. To sobie jutro zrobimy. Zapraszam jutro na 20.30. Już ma cali tutaj ta myszka. No. A na koniec, bo dzisiaj tak metalowo, to proszę Państwa, Countdown of the Mad, Horoscope. Taki fajny zespół Horoscope, też metalowy. No. Pan mówi, panie Grzegorzu, po to jest 5G, żeby to obsłużyć? Mówiłem wyraźnie o ilości danych i pamiętacie taką audycję w listopadzie 2019, gdzie wyraźnie mówiłem o 5G, że to nie należy się bać 5G i żadnego tam, jak to się mówi, promieniowania, tylko po prostu należy, proszę Państwa, myśleć o ilości danych, które ten system może obsłużyć. I to jest ciekawe. I to prawda, pani Barbaro, chcą nas widzieć od zewnątrz i od wewnątrz. To już jest cholera. Nie wiem, jak ten implant będzie współpracował z alkoholem, bo ja proponuję, że jakieś pół litra na głowę, bo jest takie powiedzenie, one bottle a day keeps a doctor away, czyli butelka dziennie trzyma doktora z daleka. Anglicy, no, porządni Anglicy twierdzą, one apple a day keeps a doctor away. Ja mówię, one bottle a day keeps a doctor away. I nie wiem, jak ten implant będzie współpracował. Proponuję, żeby nie testowali tego na Ruskich i na Polakach, bo zwariują. No ale dobrze, ich sprawa. Trzymajcie się, dobranoc. Countdown of the Mad Horoscope. Akurat pasuje do tego wszystkiego. Dobranoc Państwu, do jutra.